w programie Radio Łódź na wieczór. Gościem jest Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Radio Łódź i witam panią.
Jutro zostanie otwarta nowa wystawa w muzeum zatytułowana Od Wyszehradu do Wyszehradu. Powiedzmy, co to za ekspozycja?
Ekspozycja Od Wyszehradu do Wyszehradu została zainicjowana w 2013 roku dziełem archiwów Grupy Wyszehradzkiej. Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne na czele z panią profesor doktor habilitowaną Hanną Krajewską, dyrektorką Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. A miało to wszystko związek z tym, że w kolejnym roku była okrągła rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej. W 2016 roku była okrągła rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej, tej nowej, która została zainicjowana w 1991 roku. I postanowiono zrobić taką rocznicową wystawę, która miała upamiętnić tamto wydarzenie, ale nawiązać również do niezwykle istotnych wydarzeń w historii Polski z 1335 roku i 1339 roku, związanych z Kazimierzem Wielkim i z dziejami Polski.
A no właśnie, bo myślę, że wiele osób może sobie z tego nie zdawać sprawy, że Grupę Wyszehradzką to właśnie już mieliśmy, tak jak pan wspomniał, w XIV wieku. Ile było tych zjazdów wyszehradzkich, panie Dominiku, wtedy? 35,
tak? W 35 ten pierwszy, zaraz po objęciu władzy przez Kazimierza Wielkiego i potem kolejny w 1339 roku, z tych takich ważnych. Wyszehrad to w ogóle była nieformalna stolica Węgier w tym czasie i tych zjazdów, różnych spotkań było tam bardzo dużo, ale to są te najważniejsze, do których też nawiązano w związku z tą wystawą, którą będą państwo mogli od jutra oglądać, a przede wszystkim zachęcam w Noc Muzeów do odwiedzenia nas i zobaczenia tej wystawy.
Przypomnijmy, w jakim celu odbył się ten pierwszy zjazd wyszehradzki, kto brał w nim udział w tym 35 roku, 1335.
Gospodarzem spotkania w 1335 roku był król węgierski Karol Andegaweński, a brali w nim udział również król Czech Jan Luksemburski i król Polski Kazimierz III Wielki. Oprócz nich w tym zjeździe była również reprezentowana delegacja krzyżaków, bo to w części ten pierwszy zjazd dotyczył sporu polsko-krzyżackiego i rozstrzygnięcia go, a także przedstawiciele ziemi chełmińskiej, i część przedstawicieli z terenu ówczesnej Polski czy Czech, bo właśnie to też ten spór tego dotyczył, kto ma być królem Polski w tym czasie.
Kto był inicjatorem jakby zwołania tego zjazdu? Komu najbardziej zależało właśnie stronie polskiej?
Chyba to tak nie do końca jest jasne. Ja sądzę, że trzeba by się cofnąć troszeczkę w historii, ponieważ o odnowieniu korony polskiej można mówić od czasów króla Władysława Łokietka, czyli ojca Kazimierza III Wielkiego. No i się rok 1320 pojawia, kiedy był koronowany na króla Polski, ale w tym czasie niewielu władców akceptowało to rozwiązanie, ponieważ królem Polski tytułował się władca Czech od szeregu lat. Do momentu koronowania się przez Łokietka w Polsce nie było króla przez prawie 200 lat. Bardzo długo tak naprawdę, od czasu rozbicia dzielnicowego, kiedy rzeczywiście Polska rozpadła się na dzielnice. Było mnóstwo sporów pomiędzy piastowskimi braćmi, książętami. Cały czas zawierali sojusze z różnymi sąsiednimi krajami, chcąc władać Krakowem. Te spory również ingerowały te sąsiednie państwa. No i do 1320 roku tym władcom przez kilkadziesiąt lat tytułowali się królowie czescy. Z różnych dynastii się wywodzący, ale ten ostatni, który był, czyli Jan z dynastii Luksemburczyków, również tytułował się królem Polski. Czyli w momencie śmierci króla Władysława Łokietka, ojca Kazimierza, i w momencie przejęcia przez Kazimierza władzy w Polsce, kiedy też stał się formalnie królem. No, nie do końca nim był tak naprawdę. I to był jeden z elementów...
Jakby ugruntowania tej pozycji, tak?
Dokładnie. Mm-hmm. Zdecydowania, kto ma być władcą Polski. Mm-hmm. I to tak naprawdę się stało na tym zjeździe, ponieważ Jan Luksemburski zażądał 20 tysięcy kop groszy praskich, dobrze podaję
tak,
tę liczbę, to potężna liczba monet, na co przystał Kazimierz, no i właściwie stał się władcą Polski.
Czyli można powiedzieć, że kupił sobie prawo do tronu.
Tak? Kupił sobie prawo do tronu. Oczywiście było to też obłożone dodatkowymi warunkami, ponieważ król Kazimierz zawarł ten zapis, że w sukcesji w Polsce w razie własnej bezpotomnej śmierci, co de facto się stało.
Ale wtedy zdaje się, że był młodym człowiekiem i nie przewidywał tego.
Nie przewidywał, tak. Był pewny siebie. Zresztą królował bardzo długo, był jednym z najdłużej panujących władców. Rzeczywiście Polskę zmienił w sposób wyjątkowy i razem z tymi pozostałymi władcami i ich następcami rzeczywiście w środkowej Europie stworzyli taką bardzo silną jednostkę, troszkę nawiązując do tej grupy wyszehradzkiej współczesnej, która
oczywiście
też jest silnym graczem na rynku europejskim, ale nie spodziewając się tego, że nie będzie miał potomka męskiego, zdecydował, że w razie bezpotomnej śmierci królem będzie Andegaven z Węgier. Mhm. I rzeczywiście
tak się stało.
Tak naprawdę skończyła się dynastia Piastów w 1370 roku.
No właśnie. I potem w zasadzie też dzięki Andegavenom zaczęła się dynastia Jagiellońców, tak poniekąd.
Dokładnie. I dalszy rozwój gwałtowny Polski. Mhm. I czy to była taka zła sytuacja, to no, trzeba patrzeć historycznie i w bardzo długim okresie czasu to rozpatrywać. W każdym razie są takie fakty, że ówcześnie 28-letni król Kazimierz nie przypuszczał, że może nie mieć męskiego potomka. Bo jeszcze ten drugi aspekt. Jeden to był, to była ta kwestia władzy w Polsce, a drugi to był spór polsko-krzyżacki, który również był rozpatrywany w czasie tego zjazdu. I tutaj trzeba się cofnąć do 1226 roku Konrada Mazowieckiego lub jego żony, bo to też różnie się o tym mówi, kto tam podejmował decyzję, ale czy fortunna, czy niefortunna, to też historycy się spierają, ale decyzja o oddaniu ziemi chełmińskiej i potem przyjęciu na swój teren Krzyżaków, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, co skutkowało ciągłymi sporami, również ich ingerencją w sprawy ówcześnie podzielonej dzielnicowej Polski. I w czasie tego wyszehradzkiego pierwszego zjazdu również decydowano o tym przynależność państwowa spornych ziem, właśnie Pomorza Gdańskiego, Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej. I 26 listopada 1335 roku sąd wydał wyrok, czyli królowie Jan i Robert, Karol, że zakon miał oddać Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, natomiast Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska miały pozostać w składzie państwa zakonnego. Czyli taki połowiczny sukces, można powiedzieć. Jako wieczysta jałmużna tamto jeszcze, także też taki dosyć ciekawy zapis. I tak jak tam gdzieś można w źródłach historycznych znaleźć, Kazimierz nie był zadowolony, ale podporządkował się temu wyrokowi. Od wyroku tego nie była możliwość odwołania. Jakie to przyniosło skutki, no to już w czasach jagiellońskich później wiedzieliśmy. Dla też pewnego komfortu swojego funkcjonowania, kiedy był już pełnoprawnym władcą, w 1343 roku zawarł pokój w Kaliszu z Krzyżakami, tak? I tutaj ten spokój uzyskał.
Kto wtedy w tej grupie wyszehradzkiej był takim najmocniejszym graczem? Byliśmy chyba jakby no, najmłodszym państwem, w sensie takim, że najpierw powstało państwo, był król, potem to rozbicie. Kto miał najmocniejszą pozycję wtedy? Węgry?
No to chyba też tak nie jest takie jednoznaczne.
Trudno powiedzieć.
Ja sądzę, że oba państwa, i Czechy, i Węgry, to byli silni gracze na tym takim rynku politycznym w XIV wieku. I tutaj ten spryt Władysława Łokietka i później Kazimierza w takim balansowaniu pomiędzy tymi dwoma dwoma państwami, wciągnięciu Andegawenów w relacje.
Małżeństwo Łokietka zresztą z...
Elżbieta, tak? Przecież stała się żoną, była potem królową, długi czas królową węgierską, zapisała się w sposób znakomity w historii Europy tak naprawdę. Więc ja sądzę, że też trzeba na to trzeba tak globalnie patrzeć, że przez te małżeństwa, przez tą współpracę, która toczyła się szczególnie pomiędzy Polską a Węgrami, no stworzył się taki silny gracz na tym rynku europejskim. Ja sądzę, że też Polska zyskiwała w czasie panowania króla Kazimierza III Wielkiego. Utworzenie uniwersytetu też to jest ten przykład tego, że rzeczywiście no, doganialiśmy Europę w sposób gwałtowny.
No właśnie, okazuje się, że polityka była ważna w tamtych czasach, że nie wszystko zdobywano mieczem i walcząc, ale no, wszystkie te układy właśnie polityczne były bardzo istotne, szczególnie tak małżeństwa i no właśnie, i ten zjazd wyszehradzki miał zbudować jakąś tam taką wspólnotę. Potem ten następny, no to zaledwie w zasadzie 3 lata później, czy tam właśnie w jakim celu on został zwołany, ten następny?
Zjazd w 1338 roku, najprawdopodobniej latem, dotyczył no, tak zwanego trójkąta wyszehradzkiego, łączącego tych trzech władców, Węgier, Czech i Polski. Tutaj właśnie ta umowa, jedna z umów też sukcesyjnych króla Kazimierza została zawarta z królem, z ruskim władcą w razie jego bezpotomnej śmierci. I tutaj to był taki sukces związany z Rusią Halicką.
Tak, miał dziedziczyć,
to tak? Było też potwierdzone na tym zjeździe. No, na nim nie był osobiście reprezentowany król czeski Jan Luksemburski. Zastępował go margrabia Moraw. Także tutaj to postanowienie dotyczące właśnie mazowieckiej linii Piastów i Rusi Halickiej, to były takie najważniejsze sukcesy Kazimierza Wielkiego w dziedziczeniu Rusi Halickiej, Włodzimierskiej. Ale za to zrzekł się w czasie tego zjazdu już tak definitywnie tej władzy Andegawenom w razie swojej śmierci. No ale przede wszystkim też w czasie tego zjazdu nastąpiło ułożenie stosunków ze stroną czeską. Tutaj była kwestia też wieloletnich sporów o księstwa śląskie i część Mazowsza, które były jeszcze pewnie z końcówki XIII wieku we władaniu, czy w takim nadzorze przez Luksemburczyków. No i ten temat też był podnoszony w czasie tego drugiego zjazdu wyszehradzkiego.
Tam jeszcze jakiś sąd papieski, tak, miał się odbyć w sprawie, to też chyba była o tym mowa na którymś z tych zjazdów, że sprawę tą krzyżacką ostatecznie, tak, miał papież rozstrzygnąć. To była taka najwyższa instancja?
Tak, to była taka najwyższa instancja, chociaż ci królowie ówcześni właśnie, zwłaszcza Jan Luksemburski, to też była bardzo silna pozycja i tutaj ich decyzje były też istotne w czasie wydawania sądu przez papieża, więc taki porozumienie polityczne ponad tym porozumieniem papieskim, czy wyrokiem papieskim, też miało istotny wpływ na to, jak papież zachowywał się w kontekście swoich dalszych decyzji.
Czy można powiedzieć, że te zjazdy wyszehradzkie no jakoś zbliżyły te państwa do siebie na dłużej?
Tak, ja sądzę, że zdecydowanie. No tutaj przede wszystkim z Węgrami to rzeczywiście było bardzo silne zbliżenie. Potem ten małżeństwo siostry również tutaj to potwierdziło. A sądzę, że z Czechami to było takie uspokojenie takich relacji, które były bardzo burzliwe i no, nie wiem, czy to można tak mówić, nie wiem, co na to historycy by powiedzieli, wtrącania się Czechów w sprawy tutaj polskie, no Polska właściwie, to były księstwa poszczególne tak naprawdę, ale no przejmowanie, podkupywanie, przekonywanie tych poszczególnych książąt z różnych dzielnic na terenie obecnej Polski, no było na porządku dziennym i te ten wzrost znaczenia Polski też w pewien sposób uspokoił te relacje z Czechami.
Czyli można powiedzieć, że przyjaźń polsko-węgierska trwa już od bardzo dawna.
No tak, to byłoby ile? 700 lat prawie,
no
tak?
Taka,
a ja sądzę, że nawet wcześniej przecież też te relacje były, ale ta jest taka rzeczywiście silnie ugruntowana.
Mhm. Co będziemy mogli w takim razie zobaczyć na wystawie?
Na wystawie będzie 21 plansz z opisem historii zjazdu z 1335 roku, dalszych relacji, które były pomiędzy państwami. No i potem nawiązanie będzie również do roku 1991, kiedy w Wyszehradzie, nawiązując do tamtego zjazdu, spotkali się Václav Havel, prezydent Czechosłowacji wtedy jeszcze, Lech Wałęsa, prezydent Polski i premier Węgier Józef Antalla. Podpisano deklarację o współpracy tych państw. Potem po rozpadzie Czech i Słowacji no, naturalnym było, że ustanowiła się grupa V4, tak można ją nazwać. I to był ten początek ścisłych relacji pomiędzy państwami środkowej Europy. Jedyną taką agendą, która też została powołana w tym czasie, był Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który tutaj z perspektywy instytucji kultury jest szczególnie istotny, bo jest to instytucja, która dofinansowuje projekty współpracy w środkowej Europie, nawet wychodząc szerzej poza kraje V4, ale można realizować ciekawe projekty polsko-czesko-słowacko-serbskie na przykład, bądź chorwackie. I rzeczywiście tutaj jest spora szansa na robienie takich działań. I współpraca z Instytutem Słowackim w Warszawie, która zaowocowała tą wystawą, no jest dla nas też niezwykle cenna. A co ważne, co też o czym musimy pamiętać, prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej jest rotacyjna. I aktualnie Polska kończy 30 czerwca prezydencję, którą miała przez ostatni czas. W związku z tym też wpisujemy się w taką obecną sytuację, kiedy my jako Polska i nasz rząd przewodzi całej Grupie Wyszehradzkiej.
No a także w spotkanie, które będzie miało miejsce, tak, w Łodzi, pojutrze.
Tak mi się wydaje, tak. Jeszcze, bo te plansze to jest przygotowane właśnie przez te archiwa, przez Instytut Słowacki, a my tutaj ze swojej strony, zastanawiając się, jak moglibyśmy wzbogacić tą taką planszową wystawę, wspólnie z działem numizmatycznym, znaleźliśmy w naszych zasobach monety z czasów zjazdu wyszehradzkiego. Mamy monetę Kazimierza Wielkiego oczywiście, mamy monetę Jana Luksemburskiego i monetę Karola Andegavena. Także takie trzy przykłady monet avers i revers będzie można również zobaczyć na tej wystawie. W wielu miejscach były to tylko plansze. Mhm. Nam udało się taki jeszcze ekstra smaczek wyciągnąć z naszego przepastnego sejfu numizmatycznego i będzie to też można zobaczyć, jak takie monety się prezentowały w XIV wieku.
No myślę, że to będzie spora atrakcja. A powiedzmy jeszcze, że ta wystawa w zasadzie wędrowała no, po całym świecie, tak?
Tak, ta wystawa wędrowała po całym świecie. Ona była pokazywana no, we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. Była w Parlamencie Europejskim bodajże. Była w Dżakarcie w Indonezji. A w Polsce, w Tallinie, w stałym przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, w Helsinkach w Finlandii, w Estońskiej Akademii Archiwum Państwowym, w kilku instytucjach na Węgrzech, a w Polsce również w większości miast wojewódzkich, w różnych instytucjach. Także no, ona jest takim przykładem właśnie pokazania, jak obecnie współpracuje Grupa Wyszehradzka, jak to historycznie się układało i bardzo chętnie jest przyjmowana przez różne instytucje i naprawdę ten odbiór jej był bardzo, bardzo szeroki.
To do kiedy będziemy mogli ją oglądać?
Plan był taki, że wystawa będzie do 30 czerwca, ale już organizator się do nas zwrócił w związku z tym zakończeniem prezydencji o skrócenie, także do 13 czerwca, czyli miesiąc, będzie wystawa u nas na Placu Wolności w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Także
Drodzy słuchacze,
trzeba się spieszyć, zapraszamy. Do tego jeszcze wystawa będzie prezentowana w naszym nowym magazynie studyjnym i jest to nowa przestrzeń, która wcześniej nie była udostępniana. W związku z tym też to jest taka premiera wystawy. Od września planujemy tam zorganizować wystawę związaną z 90-leciem muzeum, bo w tym roku muzeum też obchodzi taką okrągłą rocznicę funkcjonowania. I tam zaprezentujemy taką czasową przez kilka miesięcy wystawę skarbów z naszych magazynów. No ale teraz będzie ta inauguracja I jako muzeum też próbujemy taką no, cząstkę nocy muzeów zorganizować. Oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym z zabezpieczeniem siebie i naszej obsługi, ale zapraszamy do 21:30 będzie można wchodzić z soboty na niedzielę do muzeum. Troszeczkę później się otworzymy, bo o godzinie 15:00, ale właśnie w ramach tej atrakcji będzie również możliwość wejścia do tego magazynu, zobaczenia wystawy, zobaczenia monet i naszego pięknego dziedzińca, który też jest nie tak dawno oddany i naprawdę pięknie się prezentuje.
Panie dyrektorze, a wszystkie pozostałe wystawy też będzie można obejrzeć, tak?
Wszystkie pozostałe wystawy też
będzie
można obejrzeć.
Przypomnijmy, co my tam w muzeum mamy.
Oprócz wystaw stałych, czyli wystawy archeologicznej, etnograficznej i numizmatycznej, aktualnie trwa wystawa związana z megalitami, monumentalne grobowce z epoki kamienia, Park Kulturowy Sarnowo, Park Kulturowy Wietrzychowice i to jest taka czasowa wystawa, pierwsza od wielu lat archeologiczna wystawa, na której można zobaczyć, jak wyglądały takie olbrzymie grobowce z wielkimi kamieniami, starsze niż Stonehenge i starsze niż piramidy egipskie, które muzeum badało od lat 50. Wcześniej dyrektor Konrad Jażdżewski, poprzedni dyrektor, badał jeszcze z ramienia Państwowego Muzeum Archeologicznego w latach 30. Także już prawie 90 lat tradycji badawczej nad grobowcami. W ostatnich latach realizowaliśmy taki duży projekt związany z tym tematem. Kilka projektów właściwie finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i to też jest takie swego rodzaju rozliczenie, pokazanie, co udało się nam osiągnąć, a rzeczywiście bardzo dużo ciekawych rezultatów zgromadziliśmy, także jest to też ciekawa wystawa i w związku z tym zapraszamy do muzeum i do odwiedzania innych instytucji, te, które się otworzą, a jednocześnie cała Noc Muzeów jest hybrydowa, w związku z tym też dla tych, którzy nie są pewni, czy można przychodzić do instytucji, zapraszamy na nasze media społecznościowe, na stronę internetową, tam też będą różnego rodzaju filmy, ciekawe quizy, propozycje można eksplorować nasze media społecznościowe i również innych instytucji, które tutaj aktywnie się w tą Noc Muzeów włączą. Miejmy nadzieję, że kolejna będzie już zbliżona do tej, którą do tej pory doświadczyliśmy.
Które pamiętamy sprzed lat. Tak?
Dokładnie,
no właśnie.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w radiu. Moim i Państwa gościem był Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję radiosłuchaczom. Dobranoc.